Witam wszystkich bardzo serdecznie, ksiądz Rafał Jarosiewicz. Spotykamy się jak co dwa tygodnie na audycji ewangelizacyjnej i dotykamy problemów w ewangelizacji. Dzisiaj będzie w tej audycji przewodniczył nam ksiądz Robert Hecyk, który wygłosił bardzo dobrą konferencję, tak mogę powiedzieć, na forum ewangelizacyjnym, na forum charyzmatycznym w Koszalinie. Ksiądz Robert Hecyk mieszka pod Lublinem w Radzicu, razem we wspólnocie życia, i będzie dzisiaj do nas mówił o rozpoznawaniu woli Bożej, o poddawaniu się woli Bożej, o szukaniu tego, czego Pan Bóg chce dla nas, abyśmy mogli tę wolę wypełnić. Myślę, że dla każdego człowieka jest to bardzo ważne przypomnienie ważnych treści, które potem przemieniają nasze życie i pokazują kierunek. Tym bardziej zapraszam wszystkich młodych do słuchania. Dlaczego? Dlatego, że młodość to jest taki czas, kiedy decydujemy się na pewne rzeczy, kiedy podejmujemy pewne decyzje, które to decyzje są wiążące często na całe życie nas w poszczególnych sprawach, w poszczególnych wyborach. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby to, co jest ważne, rzeczywiście dotknęło naszego serca i umysłu i by wydało błogosławione owoce. Duchu Święty, daj nam tak słuchać, abyśmy usłyszeli, abyśmy mogli przyjąć tę miłość Pana Boga przez to przepowiadanie, aby wszystko to, co tę miłość zakrywa, nasz grzech, w żaden sposób nie oddzielił nas od tego, co Ty chcesz nam dać, Panie. Dziękujemy Ci za dar Twojego zbawienia, dziękujemy Ci za to, że przez decyzję możemy nieustannie odpowiadać, zapraszając Cię do naszego życia jako naszego jedynego Zbawiciela i Pana. Duchu Święty, prowadź nas, abyśmy mogli wzrastać we wspólnocie Kościoła. Kochani, zapraszam i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja bardzo się cieszę, że ta audycja, właściwie ta konferencja, która była wypowiedziana w Koszalinie, będzie słyszana przez miliony ludzi na całym świecie. Zapraszam.
Spowiadam ludzi od 21 lat. Im byłem młodszy, tym łatwiej przychodziło mi podawać ludziom gotowe rozwiązania. Oleju w głowie miałem trochę. Coś zawsze wymyśliłem, nie? A jeszcze jak się przedtem pomodliłem do Ducha Świętego, to wyglądało, jakby to była wola Boża. No, naprawdę. I ludzie w to wierzyli. Matko Boska. Potem dopiero zrozumiałem, że moim zadaniem nie jest decydowanie za nich, ale pomóc odkryć to prawdziwe światło, które będzie ich prowadziło. Jestem za tym, żebyśmy ufali naszym kierownikom duchowym i spowiednikom, kiedy nam zapalają światła. Ale też, przepraszam, że to mówię, chcę, abyście byli ostrożni wtedy, kiedy ktoś wam mówi, musisz zrobić to i to, bo to może nam napytać biedy. Dlatego powtarzam, to jest ważne, aby też otwierać serce przed spowiednikiem czy przed kierownikiem duchowym, jeśli takiego macie. Ale też, aby podążać, i tu przechodzę do następnego punkciku i praktycznie ostatniego z tego, co mówimy o rozpoznawaniu woli Bożej w naszym osobistym życiu, moim, to mnie musi prowadzić do mojej decyzji, do mojego wyboru. Jerzy Libert, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili ja sam wybierać muszę. Ponieważ to jest moja odpowiedzialność. Ja nie podejmuję decyzji, dlatego że ktoś mi powiedział. Ksiądz mi kazał, więc tak zrobiłem i się nie zastanawiam. To ja odpowiadam na miłość. To ja odpowiadam na miłość. To nie ksiądz albo jakiś człowiek, który uważał za stosowne się wypowiedzieć na ten temat. Nie wiem, mój lider albo ktoś ze wspólnoty. Tak mi powiedział, tak mi doradził, więc tak zrobiłem. Nie, to ja podejmuję decyzję. Ponieważ odpowiedź tak lub nie jest zawsze odpowiedzią tak lub nie Panu Bogu. Ja dlatego dzisiaj jestem w tej wspólnocie, że 20 lat temu w czasie kursów Filip, nie wiem czy to nie był pierwszy chyba w Polsce, a na pewno największy w historii, bo liczył 500 uczestników i 50 członków ekipy, przyjechał obecny generał naszej wspólnoty, wtedy jeszcze brat, dzisiaj ojciec Alvaro Gramatica i drugi, wtedy też jeszcze nie ojciec, Emanuele Denardi, przyjechali, prowadzili kurs Filip i ja wtedy przeżyłem szok, bo oni tak głosili słowo, że ja musiałem powiedzieć albo tak, albo nie. Musiałem w tym sensie, że to było słowo, które leżało przede mną, słowo, które nie było ani do przemyślenia, ani do wzruszenia, tylko do podjęcia decyzji, tak albo nie. Ale decyzję musiałem podjąć sam. Nikt mnie nie przymuszał, nikt mi nie kazał, nie mówił, co mam zrobić. Propozycja zbawienia leżała przede mną. Dlatego dzisiaj jestem w tej wspólnocie. Dlatego postanowiłem, że będę szedł tą drogą, bo Bóg tak działa. Przychodzi i to ja mogę przyjąć lub odrzucić Jego zbawczą propozycję. Co z rozpoznawaniem Bożego planu, kiedy jesteśmy we wspólnocie? Bardzo proste. Jeżeli rozpoznałeś swoje powołanie do jakiejkolwiek wspólnoty, to jednym ze sposobów odkrywania woli Bożej jest wierność charyzmatowi tej wspólnoty. Proste? Proste. A drugim, może trochę bardziej złożonym i delikatnym momentem, jest uległość braciom. Co taki przełożony we wspólnocie, albo co twój brat we wspólnocie może ci powiedzieć, czemu ty masz być uległym? Znów nie może ci powiedzieć, co masz w życiu robić. Nie może ci kazać wyjść za mąż albo pójść do życia konsekrowanego. Nie może ci mówić wielu różnych rzeczy, ale uległość we wspólnocie polega na tym, że zwłaszcza w sprawach dotyczących życia wspólnotowego i naszych relacji i formacji wspólnotowej, nie stawiamy swojego zdania ponad zdaniem brata. W tym jest uległość we wspólnocie. Gdyby nasze wspólnoty żyły uległością rzeczywiście, a o to naprawdę nie jest tak łatwo, to byłyby cudowne wspólnoty, fantastyczne, gdzie nikt nie próbuje wykazać ignorancji drugiego człowieka, nikt nie próbuje wykazać swojej wyższości, ale wszyscy wsłuchują się w Ducha Świętego. U nas we wspólnotach tak się mówi, nie? Mówię u nas, to znaczy we wspólnotach ogólnie rzecz biorąc, że no to Duch Święty, kto prowadzi to nauczanie od 9:40 aż do tej pory? Duch Święty oczywiście. Myślę, że Duch Święty by to szybciej załatwił, gdyby nie posługiwał się akurat mną. Więc Duch Święty tak, ale bracia, słuchaj brata. Nie stawiaj wszystkiego na ostrzu noża, że ty wiesz lepiej. Prawdziwe nieszczęście jest, jak ludzie przychodzą do wspólnoty i zaczynają od tego, co by w tej wspólnocie zmienili. A to idź sobie do innej wspólnoty, do takiej, która działa tak, jak ty byś chciał, żeby działała. Kiedy ja przychodzę do wspólnoty, to przychodzę, bo czuję się do niej powołany i chcę stać się taki, jak moja wspólnota, nie odwrotnie. Liderzy zwłaszcza się cieszą. Ktoś mi tu powiedział, amen. Zaraz wiedziałem, że to lider jakiejś wspólnoty. Słuchaliśmy, wpatrywaliśmy się w to, którędy Bóg przychodzi do nas i co dla nas znaczy Jego plan i ile jest wart i w ogóle skąd On się wziął i po co On jest. Że jest to plan miłości, wszyscy o tym wiedzą, ale czasami myślimy, że to jest miłość dla kogoś innego. Że to jest miłość do mojego sąsiada, do mojego lidera, do mojego księdza. Do kogoś, kto bardziej na nią zasłużył i tak dalej. A myślę, że mam nadzieję w każdym razie i bardzo się będę modlił o to, żeby Bóg dzisiaj zrodził w was takie przekonanie, że Bóg ma plan pełen miłości, pokoju, a nie zagłady dla ciebie konkretnie. Amen? Wierzysz w to? Właśnie dlatego powiedzieliśmy Mu tak, dlatego powiedzieliśmy, że chcemy wypełnić Jego wolę, że mamy do Niego zaufanie, że jest to ktoś ważny i bliski dla nas, a nie dlatego, że nam się podoba lub nie podoba Jego plan. Powołam się na bogatego młodzieńca. Bogaty młodzieniec, kiedy pytał o to, jak się zbawić, nie przewidział jednego, że kto pyta, dostaje różne odpowiedzi. Nie? Jak się pytasz o twoje powołanie życiowe, to nie dziw się, że Bóg wezwie cię do życia konsekrowanego na przykład. Dlaczego? No bo się pytasz. pytasz się, to znaczy, że ty już masz w sercu jakieś przeczucie, że Bóg może chcieć czegoś więcej od ciebie. I bardzo często, nie zawsze, bardzo często jest to oznaka działania Ducha Świętego w tobie, który już cię przygotowuje do czegoś. I też nie trzeba się tego bać. Wiecie, że księża i uczeni w piśmie to ze wszystkiego potrafią zrobić to, co akurat jest im potrzebne, więc można i tak. Natomiast my się chcemy wsłuchiwać w to, co Bóg chce z nami zrobić. Więc jeśli już zapaliły ci się światełka w ciemnościach i wiesz, którędy szukać woli Bożej, bo powtarzam, ty dzisiaj nie musiałaś wcale dowiedzieć się o tym, jaka jest wola Boża dla ciebie, bo ja ci nie chciałam zwiastować takich rzeczy. Nie jestem aniołem. Chciałem ci tylko zapalić światełka, żebyś ewentualnie wiedział, wiedziała, którędy to poznanie Bożych planów może do ciebie przyjść. Na pewno musi przyjść przez chęć wypełniania ich. To jest warunek sine qua non. Ale co z tym dalej robić? Jak już wiem, czego Bóg ode mnie chce, a ponieważ wcześniej już powiedziałem tak, chcę wypełnić Twój plan, Panie. Amen? Amen. Się tak pytam, amen, bo to wiecie. Człowiekowi się może pogląd zmienić po przerwie. Więc jak już chcę wypełnić wolę Bożą, to teraz co dalej, żeby to przetrwało? I powiem ci o takich trzech postawach, które tylko pozornie znów ze sobą się nie dogadują, ale razem stwarzają taką zdrową równowagę. Jedna z tych postaw to jest wierność temu planowi, który odkryłeś. Inaczej, nie wierność, przepraszam. Wytrwałość w tym projekcie, który Bóg ci napisał, w tym planie, który odkryłeś, wytrwałość odnosi się do projektu, do rzeczy, do spraw, do decyzji, wytrwałość. Wszyscy wiedzą, co to jest wytrwałość? Oczywiście, że wiedzą, ale ja na wszelki wypadek jeszcze wyjaśnię. Wytrwałość to znaczy nie cofać się. Wytrwałość to znaczy nie oglądać się wstecz, bo oczywiście, kiedy się już podejmie decyzję, to wtedy ktoś, kto jest przeciwnikiem Bożego planu i czyjego imienia, znaczy nie musimy się go bać, wiadomo, że jest to Boży przeciwnik, diabeł, szatan. Nie nadużywam jego osoby, żebyśmy nie myśleli, że on ma za wiele do powiedzenia, ale też nie pomijam, abyśmy nie myśleli, że on się nami nie interesuje. Interesuje się, a jakże. Więc on będzie próbował nas od rozpoznanej woli Bożej odciągnąć przede wszystkim przez wątpliwości, przez niepewność, przez poczucie winy. Bo zawsze jak podejmiesz jakąś decyzję, to innej nie podjąłeś, nie? Więc a mogłem zrobić to i tamto. Nie, ty podjąłeś taką to, a taką decyzję w twoim życiu. Ty odpowiedziałeś na Bożą miłość tak, jak potrafiłeś. Ufaj, że Bóg będzie cię w tym prowadził. Nie bój się tego, bo no to jest ta nowoczesna, 21-wieczna filozofia zjeść ciastko i mieć ciastko, tak? Jak ktoś lubi ciastka, to niech sobie zje. Tylko niech nie żałuje potem, że zjadł, bo już go nie ma, tego ciastka. Dygresja. Nasza wspólnota żyje z opatrzności. To znaczy, że w domach naszej wspólnoty nie ma tak, że zarabiamy pieniądze. Pieniądze pochodzą z dziesięcin wspólnoty i z tego, co ewentualnie ktoś złoży w ofierze przy różnych okazjach. I jeżeli w spiżarni naszej jest coś do jedzenia, to teraz mamy dwie filozofie ogólnie rzecz biorąc naszych odpowiedzialnych za kuchnię. Jedna to jest taka, żeby jak najdłużej starczyło, a druga jest taka, dopóki nie zjemy tego, co mamy, opatrzność nie może nam dać więcej. Jak myślicie, która jest mi bliższa? Więc jeśli nie skonsumujecie decyzji, którą podjęliście, nie zobaczycie dalej, co Bóg ma dla was. A jeżeli będziemy się martwić tylko o to, żeby, broń Boże, nie popełnić żadnego błędu, po pierwsze, i tak ten błąd popełnimy, a po drugie, nie pójdziemy naprzód w wypełnianiu Bożych zamiarów, które rozpoznaliśmy. Błądzić jest rzeczą ludzką. Ale cofnąć się, to jest słuchać przeciwnika Boga. Bo Jezus nas zaprasza do stawiania kolejnych kroków. Jezus nas zaprasza dzisiaj, ale Bóg tak działał zawsze w historii ludzi. I jak przypomnicie sobie historię Mojżesza, to on musiał wejść do Morza Czerwonego, aby zobaczyć, że ono się osusza. I ty też będziesz tak prowadzony. Nie zachowawczo. Nie wysyłać twoich zwiadowców na kilometr przed linią brzegową, sprawdzić, czy już, czy jeszcze nie. Dopiero jak wejdziesz w Morze Czerwone, Bóg je przed tobą otworzy. To się nazywa wiara. Stawianie kroków wiary to jest coś, co jest potrzebne do tego, aby wytrwać w tym Bożym planie, jaki odkryłeś. Bez wiary nie wytrwasz. A wiara jest ufnością, wiara jest, uwaga, ryzykiem. Powtórz. Wiara jest. Czym jest? Czym? A nie poczuciem bezpieczeństwa i pewnością. Bo my, zwłaszcza w naszym kościele, który jest kościołem żyjącym w historii, kościołem, który może się poszczycić wieloma osiągnięciami i bogactwem depozytu wiary i tradycji, to jest w ogóle nie do przecenienia. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby ten depozyt chronić. Ale to, co często pojawia się też w nauczaniach papieża Franciszka, my tak bardzo chronimy to, co jest, że nie zdobywamy niczego nowego, że nie wychodzimy na zewnątrz, nie podejmujemy ryzyka, dlatego że musimy ochronić to, co jest. Ale to, co jest, chroni Pan. A On nas wzywa do tego, żebyśmy stawiali kroki naprzód. Żebyśmy wytrwali w projekcie. W projekcie pod tytułem małżeństwo, w projekcie pod tytułem dziewictwo. Wytrwać. Wytrwać. No i druga postawa, która wydaje się troszkę na innym biegunie, na antypodach od wytrwałości, to jest otwartość na Ducha Świętego. Można by powiedzieć sprzeczność, bo wytrwałość ma w sobie coś z uporu i dobrze, musi mieć. Upór przy tym, cośmy rozpoznali jako Boży plan dla nas, jest jak najbardziej wskazany. A otwartość na Ducha Świętego nie powoduje, że my dzisiaj robimy tak, a jutro inaczej. Dzisiaj idziemy w tę stronę, a jutro idziemy w zupełnie inną stronę. Otwartość, uległość, jeszcze lepiej powiedzieć, to zacząłem mówić o uległości braciom, ale też uległość Duchowi Świętemu polega na tym, że my pozwalamy dzisiaj Jemu odkrywać przed nami, w jaki sposób mamy ten Boży plan wypełnić. Nie zmienia się kierunek, ale zmieniają się sposoby, środki. To, co się nazywa dzisiaj nową ewangelizacją, papież określił jako ewangelizację nową w gorliwości, w środkach i w metodach. Czyli Ewangelia, która jest od czasów Jezusa, nie zmienia się, ale my jesteśmy otwarci na to, co jest dzisiaj wyzwaniem tego dnia, tej epoki, tych ludzi, do których idziemy. I to samo dotyczy naszego życia, tego, co robimy w życiu. Musisz dzisiaj być otwarty na zmieniającą się rzeczywistość, bo inaczej się zasklepimy. I ponieważ wczoraj robiliśmy tak samo, dzisiaj musimy tak samo, jutro tak samo i będziemy się dziwić, że nam coś nie idzie w życiu. Bóg chce, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy byli charyzmatyczni. Charyzmatyczność to nie jest posiadanie wielu charyzmatów, mam dara. Otwartość na Ducha Świętego oznacza, że jestem gotów zrezygnować z moich rozwiązań na rzecz tego, co Bóg mi pokaże.
Wysłuchaliśmy konferencji księdza Roberta Hecyka. Mam nadzieję, że wszystkim się bardzo podobała. Dzisiaj, kiedy realizuję tę audycję z panią Alicją Górską i z panią Agnieszką Górską, to są takie dwie panie, które bardzo mi pomagają, usłyszałem takie słowa, że właściwie dobrze by było powiedzieć jedną rzecz. Ksiądz Robert jest kapłanem od 21 lat, ale jest kapłanem, który jest niewidomy. I to, co mówił dzisiaj na audycji, pokazuje, że w każdym położeniu, w każdej sytuacji można rozpoznawać wolę Bożą, żeby ją naprawdę pięknie zrealizować. I myślę sobie, że jest to też kolejny motyw dla nas do tego, żebyśmy nie tłumaczyli się czymś, że czegoś nie podejmiemy, w czymś nie damy rady, że w coś nie wejdziemy tylko dlatego, że lęk nas paraliżuje albo coś z której strony nas ogranicza. Duchu Święty, spraw, aby to słowo, które dzisiaj było siane, wydawało plon stokrotny w nas i przez nas. Kochani, nie mogę nie zaprosić was na koniec na kurs Jozue, który przygotowujemy. Oczywiście mówię tutaj w sposób szczególny do osób związanych ze szkołami nowej ewangelizacji. Będzie on od 10 do 12 stycznia 2014 i już zapisy trwają na stronie www.kochaj.pl. www.kochaj.me www.kochaj.me. Zapraszam i oczywiście do usłyszenia za 2 tygodnie. Ksiądz Rafał Jarosiewicz.